obserwując w ogóle to, co się dzieje wokół mnie, wokół miejsca, w którym pracuję, czasami wyciągam różne wnioski i przychodzę z tym do Pana, wołam do Pana, gdzieś Bóg pokazuje pewne rzeczy. I ostatnio zauważyłem jedną rzecz, że ludzie lubią być ostatnimi czasy neutralni. Czyli być ani po jakiejś jednej stronie, ani po drugiej stronie, tylko gdzieś tam po środku, po to, żeby być w tym miejscu takim bezpiecznym, nie narazić się komuś z jednej strony, nie narazić się z drugiej strony, mieć jakieś tam zdanie, ale niekoniecznie skrajne. I tak to wszystko wygląda. I wiecie, tak się zastanawiałem, czy z tym przychodząc do Pana, się zastanawiałem, czy my jako chrześcijanie też możemy być tacy neutralni, gdzieś po środku stojąc, gdzieś nie zajmując pewnych stanowisk w naszej wierze, ale stać gdzieś tak, wiecie, pomiędzy młotem a kowadłem i nie mieć właściwie konkretnego zdania na pewne tematy. I zacząłem rozważać sobie słowo i też chciałem się właśnie tym słowem dzisiaj z wami podzielić. A to słowo będzie zapisane w pierwszej Księdze Królewskiej, 18 rozdział. To jest taka niesamowita historia, ale chciałbym, żebyśmy się po prostu przenieśli na chwilę naszymi umysłami do tamtych czasów. Są to czasy za proroka Ezechiela, przepraszam, Eliasza. Właściwie cały 18 rozdział. Wiemy o tym, że jak sobie przeczytamy w ogóle tam kawałek 16 rozdziału, 17, 18, wiemy o tym, że Izrael w tym czasie mocno zryfował. Bardzo mocno cudzołożył z innymi bogami tamtych ludów. Chodził za innymi bogami. Ale też wiemy, że król, który panował w tym czasie w Izraelu, był to król Achab, był to król, który naprawdę bardzo mocno postępował źle w oczach Pana. Czytamy o nim, że gorzej niż nawet wszyscy jego poprzednicy. Pojął za żonę Izabel, która była córką króla Sydonu, człowieka bezbożnego. Wiemy o tym, że wprowadzono do Izraela kult Bala, kult Aszery. I Izrael w tym czasie pobudzał Boga Izraela do gniewu. To o tym czytamy. I w tym właśnie wszystkim, w tej bezbożności, w tym chodzeniu za innymi bogami, jest pewien człowiek, prorok o imieniu Eliasz, który przepowiada dla Izraela w tym czasie trzyletnią suszę, a co za tym idzie głód, który miał panować w Izraelu. Wiemy też o tym, że żona Achaba, Izabel, każe zabić, wybić wszystkich proroków Pana. Eliasz się ukrywa. W tym czasie trwa susza. Bóg troszczy się o Eliasza w taki sposób, że przebywa nad potokiem Kerit, gdzie żywi się, znaczy pije z potoku i kruki dbają o to, żeby miał co jeść. Kiedy kończy się to, kiedy wysycha potok, pamiętacie tą historię, Eliasz przenosi się do Sarepty Sydońskiej, gdzie uboga wdowa w cudowny sposób też żywi proroka. Kiedy to wszystko się jakby kończy się ten okres suszy, Eliasz spotyka się z Achabem i dochodzi do pewnej konfrontacji na górze Karmel. My znamy to, ale sobie zaraz troszeczkę poczytamy na ten temat. I spotyka się właśnie z Achabem i chciałbym, żebyśmy zaczęli od 18 rozdziału, 17 wersetu i poniżej. Jest spotkanie właśnie Eliasza z Achabem. Gdy Achab zobaczył Eliasza, rzekł Achab do niego: czy ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? A on odpowiedział: nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izraela, lecz ty i ród twojego ojca przez to, że zaniedbaliście przekazania Pana, a ty poszedłeś za Baalami. Poślij tedy teraz i zgromadź do mnie całego Izraela na górze Karmel oraz owych 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery, którzy jadają u stołu Izabel. Achab wysłał więc zew do wszystkich synów izraelskich i zgromadził proroków w górze Karmel. Tak jak wspomniałem, za panowanie tego króla Izrael odstępuje od Boga, chodząc za innymi bogami sąsiednich ludów. Co to byli za bogowie? Czytamy o tym, że Izrael chodził za Baalem, chodził za Aszerą, czy Aszerami. I tak dla przypomnienia, Baal to było imię jednego z największych bogów czczonych w starożytnym Kananie i w Fenicji. Czczono tego boga i te czczenie Boga przeszło do Izraela za czasów sędziów, a tak już rozprzestrzenił się konkretnie za panowania Achaza, króla Achaza. Słowo Baal znaczy inaczej Pan. Liczba mnoga tego słowa to Baalim. Ten Bóg był odpowiedzialny za, jak wierzono, jak dzisiaj zresztą Andrzej mówił, że każdy Bóg był od jakiejś dziedziny życia, to ten konkretnie jakby odpowiadał za plony, za też błogosławieństwo, za powodzenie, za to, żeby ludziom rodziły się dzieci. W każdym razie uważano w tamtych czasach za bóstwo, które odpowiadało za dobrobyt i powodzenie. Aszera natomiast była uważana za żonę Baala. Tak gdzieś w źródłach doczytałem się. Przedstawiano ją jako pień drzewa zasadzonego w ziemi. Pień był zwykle pokryty symbolicznymi rzeźbami, wyobrażeniami, jakie ludzie mieli na temat tej bogini. Z tego powodu, kiedy rzeźbiono te pnie, w miejsca czci Aszery, jakby te miejsca zwano często gajami, ponieważ to były jakieś pnie drzew, w których rzeźbiono tą podobiznę tej bogini i to były, powiedzmy, gdzieś gaje. Tych gajów, powiedzmy, w Izraelu było, gdzieś tam wiemy, że na jakichś wzgórzach te gaje były, tak, czy gdzieś w Biblii znajdujemy też opis, że to były pale. W każdym bądź razie tak wyglądał kult Aszery. Ale za co ona była odpowiedzialna? Była to bogini miłości i wojny oraz bogini morza. Kult Aszery był związany ze zmysłowością. Jednym z elementów była prostytucja świątynna, rytualna. Jak również kapłani Aszery przypowiadali przyszłość. Tak? Zajmowali się wróżbiarstwem. Bardzo mocno utożsamiano Aszerę z tym, że ona odpowiadała za pokój i bezpieczeństwo, czyli jako bogini odpowiedzialna za wojnę, miała zapewnić pokój i bezpieczeństwo ludziom, którzy ją czcili. A więc mamy taki duet, można powiedzieć, w Izraelu, Aszery i Baala, którzy są odpowiedzialni właściwie za te najważniejsze dziedziny życia, jakie były w Izraelu, jakie były potrzebne dla ludzi, nie tylko w Izraelu. Za powodzenie, za urodzaj, za to, żeby dzieci się rodziły i za to, żeby był pokój i bezpieczeństwo. I za czasów Eliasza czytamy, że ten pokój i bezpieczeństwo zostało naruszone. Te powodzenie przede wszystkim zostało naruszone, ponieważ nadeszła susza, z powodu tej suszy zarówno Izrael, jak i Samaria cierpiały głód. I kiedy król Achab spotyka się z Eliaszem, mówi, że to twoja wina za to wszystko, co się dzieje w Izraelu. Mieliśmy do tej pory powodzenie. Mieliśmy tam swoich bogów, oczywiście teraz jakby od siebie dodaję. Ale ciebie, Eliaszu, winimy za to wszystko, co się dzieje złego w Izraelu. Jednak Eliasz odpowiada dla Achaba, że to z powodu tego, że odstąpiliście od Pana i poszliście swoimi drogami, to dlatego, że chodzicie za cudzymi bogami. Tak się dzieje. Ty i naród izraelski. Eliasz wzywa Achaba, aby ten zgromadził całego Izraela, proroków Baala i Aszery. W jakiej liczbie, pamiętacie? 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery. To powiem wam, że siła przekonania naprawdę niezła. Jakby popatrzeć na ilość ludzi. Natomiast Eliasz był sam jeden w tej całej konfrontacji. Będąc na górze Karmel, Eliasz zadaje ludowi Bożemu takie pytanie. Narodowi Bożemu, który tak naprawdę czcił zarówno Boga Izraela, jak i Baala i Aszery. Zadaje takie pytanie. Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? 18 rozdział, 21 werset. Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Baal, idźcie za Nim. I lecz lud nie odrzekł ani słowa. Innymi słowy, Eliasz mówi: Izraelu, zdecyduj się w końcu, za kim chcesz iść. Czy chcesz iść za Bogiem Izraela, czy chcesz iść za Baalem? Który z nich jest dla ciebie Bogiem? Bóg Izraela czy Baal? Bądź konkretny w tej swojej wierze. Nie kulej na dwie strony. Raz w jedną stronę, raz w drugą stronę. Problem w Izraelu był taki, że oni kuleli właśnie na dwie strony. I raz był Bóg Izraela, raz jemu składali ofiary, a raz chodzili za Baalem, składali jemu ofiarę i ufali jemu. Nie możecie kuleć na dwie strony. A dlaczego nie? Tak można powiedzieć. Dlaczego nie? O ile Baal był Bogiem, który się dzielił z innymi bogami w wspaniały sposób, więc można było czcić innych bogów razem z Baalem i on się nie obrażał wcale, o tyle Bóg Izraela jest Bogiem, który nie odda nikomu swojej chwały i nie podzieli swojej czci na innych bogów. Jezus powiedział takie słowa. Na chwilę chciałbym, żebyśmy sobie otworzyli Ewangelię Mateusza, 6 rozdział, 24 werset. Może to zostawmy jeszcze. Będziemy wracać do tego tekstu. Jezus powiedział takie słowa, dokładnie te same słowa, można powiedzieć, tylko nie w formie pytania, tylko w formie wypowiedzi konkretnej. Powiedział tak: nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie zdołacie służyć Bogu i mamonie. Nie jesteście w stanie chodzić raz za jednym Bogiem, a później i za drugim Bogiem. Bo albo ci się jeden spodoba i przygniesz do niego, a drugim pogardzisz, albo jednego pokochasz, a drugiego znienawidzisz. I takie to będzie. Dlaczego? Dlatego, że te wartości są zupełnie sobie przeciwne. Jezus mówi o kimś, kogo nazywa mamoną. I zastanawiałem się, o co tu w tym wszystkim chodzi, co to za mamona. Chociaż znamy te pojęcie dzisiaj i ona wcale tak mocno nie odbiega od rzeczywistości, ale jeżeli powiedział do uczniów, tak jak dzisiaj też Andrzej powiedział, pewną rzecz, odniósł się do kogoś, to znaczy, że uczniowie widzieli, kto to jest, taki ta mamona. Właściwie Jezus określa tutaj słowa, które pochodzi z aramejskiego, inaczej mamon, oznaczający zysk, bogactwo, ale był w tych czasach wymieniany jako bożek. Oznaczało bożka pieniędzy, czy demona, wręcz demona chciwości, skąpstwa, jak również bożka, który, czy Boga, który rządzi tym światem. I takie pojęcie my też znamy, że kto rządzi tym światem? Pieniądz rządzi ludźmi, czy rządzi światem. I też apostoł Paweł w drugim liście, w liście do Efezjan, w drugim rozdziale, w pierwszym wersecie czyta tak. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Jezus mówi, nie jesteście w stanie służyć i mamonie, i diabłu, można powiedzieć, w jakiś pewien sposób, i Bogu. Nie możecie służyć, angażować się w dwie strony. Jezus w ogóle w tym szóstym rozdziale daje taki szerszy kontekst. Jeżeli byśmy sobie przeczytali od 20 wersetu, zobaczymy, że daje pewien nam punkt widzenia co do w ogóle kwestii posiadania czy dążenia do tego, żeby się wzbogacić. Jezus mówi na przykład w 20 wersecie, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. To jest zupełnie inne myślenie, które z drugiej strony daje nam, podpowiada nam ten drugi bożek, mamon, który mówi, że gromadź na siebie jak najwięcej skarbów tu na ziemi, dbaj o siebie, czyń tak, żeby tobie było jak najlepiej. I te rzeczy są przeciwne, bo albo twoje serce pójdzie w jedną stronę i zapragniesz tych wszystkich rzeczy i będziesz chciał w to się mocno zaangażować i w końcu ostatecznie pogardzisz Jezusem Chrystusem, albo przygniesz całym sercem do Jezusa i zobaczysz, jak wszystko inne niknie w cień, jeżeli chodzi o skarby tego świata. Że to są rzeczy, które tak naprawdę Bóg daje nam do użytku, a nie po to, żebyśmy się obkładali tym i zajmowali swoje serce. Jezus dalej mówi w 22 wersecie, że światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. A jeśli oko twoje byłoby chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli wtedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Można było powiedzieć, że w tej całej wypowiedzi Jezusa, Jezus stawia taki werset, który nie jest do końca zrozumiały, bo mówi o oku, o światłości, o ciemności, ale gdybyśmy się sięgnęli do tradycji żydowskiej w tamtym czasie, to jest właściwie idiom, który używano w tamtych czasach. Z tego co wiem, też i dzisiaj jest takie powiedzenie, zdrowe oko lub chore oko. I ono oznacza, krótko mówiąc, albo sknerstwo, czyli chore oko, albo szczodrość, czyli zdrowe oko. Czyli ktoś, kto ma zdrowe oko, jest szczodry, jest hojny w dawaniu. Ten, kto ma chore oko, to jest skąpy, chce dla siebie zatrzymać. I w tym całym kontekście Jezus jakby mówi właśnie o tym, a później mówi, że nie możesz dwóm panom służyć. Jeżeli będziesz służył dwóm panom, to twoje serce pójdzie w tą stronę i będziesz gdzieś człowiekiem, który ma te chore oko. I będziesz sknerą, będziesz chował wszystko, będziesz chciał dla siebie. Wiecie, w życiu człowieka jest tak, że człowiek chce takiego błogosławieństwa, chce pewne rzeczy, żeby w jego życiu się działy, żeby miał Boże błogosławieństwo, żeby miał jak najlepiej, żeby nie było problemów, nie było jakichś trosk. Ale wiemy też, że troski przychodzą, troski są, troski będą. Problem w tym, że czasami człowiek idzie na skróty, skracając sobie drogę i idąc na kompromis z tym, który rządzi w powietrzu. Wiecie, chrześcijanie często idą na kompromis w swoich biznesach, w swoim życiu po to, żeby te problemy, które są, rozwiązać na skróty. Czasami tak jest, kochani, i musimy jakby czuwać w swoich sercach, myśleć o tym, patrzeć, czego dotykają nasze ręce, na co patrzą nasze oczy, ale też jakim jest nasze życie po prostu, nie? Bo to nie jest tak, że w Kościele jesteśmy kimś innym, a poza Kościołem jesteśmy kimś innym. To jest całe nasze życie i ono ma być czyste, święte i Jemu oddane. Ale Jezus daje wspaniałą wskazówkę dla nas w tej dalszej przypowieści, niesamowitą wskazówkę i mówi tak, nie troszcie się. Nie troszcie się. Dlatego mówię wam, nie martwcie się o życie wasze, co będziecie jeść lub co będziecie pić, o wasze ciało, o czym się przeodziewać będziecie. Czy dusza nie jest czymś więcej od pokarmu, a ciało od odzienia? Przyjrzyjcie się ptakom niebieskim, że nie sieją ani żną, ani nie zbierają do spichlerzów, a powiada wam, Ojciec wasz niebieski żywi je, czy wy nie jesteście o wiele ważniejsi niż one? Faktycznie czasami Jezus daje nam te banalne takie przykłady, jak niesamowicie się troszczy o nas, jak on ma troskę o nas. Tylko wiecie, czasami jest tak łatwo powiedzieć, nie troszcz się. Ja wiem, że 20 tysięcy razy możesz czytać ten werset, nie troszcz się, a i tak się będziesz troszczył. Póki nie zobaczysz tego, że naprawdę Ojciec Niebieski troszczy się o twoje życie. Że On naprawdę ma troskę o ciebie i o mnie, tak bardzo mocno. Musisz to zobaczyć w swoim życiu. Jeżeli tego nie zobaczysz, to będziesz szukał rozwiązań pewnych na skróty. Bo tak ludzie robią. Muszą się zatroszczyć o siebie, o swoje życie. A kto z was, ciągle się martwiąc, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? Też niesamowity przykład. Choćbyś nie wiem, jak się o to zatroszczył i o to zabiegał, to nie sprawisz, żeby być w lidze siatkówki i mieć ten 1,90 m, a masz dzisiaj 1,80 m czy 1,70 m. Nic to nie da, że będziesz się troszczył. Jezus pokazuje, że są pewne rzeczy, w których nic nie da, że bardzo się mocno o to zatroszczysz, bo i tak to nic nie da. Nie możecie tej najprostszej rzeczy uczynić. A co do odzienia, dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się i nie przędą, a mówię wam, nawet Salomon w całej swojej chwale nie ubrał się tak, jak jedna z nich. Nie trudzą się i nie przędą, nie tkają. A zobaczcie, jak trawa polna jest przybrana w piękne kwiaty. Kiedy się przyjrzymy kwiatom z bliskości mikroskopu, zobaczymy, jak one są skonstruowane, jaka tam jest technologia, najwyższa technologia, jak pięknie pachną, jaki piękny widok. I trawa polna, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona. Bóg tak przyodziewa, to o ileż bardziej was. Nie martwcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo w co się ubierzemy, bo tego wszystkiego poganie szukają, ludy tego świata szukają. Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. On wie. Zobaczcie, Jezus mówi, że ludy tego świata, poganie, szukają tego wszystkiego. Dlatego poganie budują świątynie dla bogów, bo chcą, żeby w pewnych dziedzinach życia ci bogowie wysłuchali i dali błogosławieństwo, i dali rozwiązanie problemu. Oni tego szukają i robią wszystko. I wiecie, i Bóg tych bogowie tych czasów i czasów Rzymu, ale też czasów kananejskich, byli bardzo bogami wymagającymi. Z pozoru nic niewinnego, ale wiemy też, że to byli bogowie, którzy ewoluowali w kierunku coraz większych ofiar, coraz większych, i z historii wiemy, że na przykład dla boga Baala składano ofiary z dzieci. Ofiarowali, i również do tego się dopuszczał Izrael, ofiarował swoje własne dzieci po to, żeby tego Boga zaspokoić, po to, żeby mieć to Boże błogosławieństwo, mieć ten powodzenie, ten urodzaj, i żeby dobrze się działo. Tego ludzie szukają, tego poganie szukają, żeby coraz lepiej było. Ale zobaczcie, co Jezus mówi. Wie wasz Ojciec Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. To jest piękne też, co dzisiaj Andrzej powiedział, że jakby zanim poprosimy, zanim przyjdziemy do Ojca Niebieskiego, to On już wie, co jest w naszym sercu, jakie potrzeby mamy. On już daleko więcej może uczynić, niż o czym myślimy i czego się spodziewamy. Dużo więcej może uczynić. To jest niesamowite. Ale Jezus mówi tak, zamiast tego, żeby się martwić o swoje życie i dążyć do tego, żeby swoje sprawy, bo to nie chodzi czasami, żeby się bogacić, żebyście zrozumieli, ale rozwiązywać swoje sprawy różnymi sposobami, to Jezus daje wskazówkę, ale najpierw szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko będzie wam, co? Dołożone, dodane. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego. Nie martwcie się, Jezus mówi dalej, nie martwcie się o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dość ma dzień swojej podłości. Tutaj z innego przykładu. Już dosyć. Ten jeden dzień wystarczy. A nie martwcie co jutro, bo jutro może być tak, że przyjdzie odpowiedź z zupełnie innej strony, której się nawet nie spodziewasz. Szukaj dzisiaj Królestwa, szukaj Jezusa, szukaj Jego samego i zostaw to. I nie martw się o nic, o swoje sprawy, swoje rzeczy. Poganie szukają tego i poganie czczą różnych bogów. I kiedy chrześcijanin, wiecie, patrząc na to wszystko, na te sposoby, którymi ten świat działa, zaczyna wtedy kuleć na dwie nogi. Idzie raz za Panem, a najlepiej w najlepszym dniu to jest niedziela, bo wtedy wszyscy tak się reflektują i raczej chcą iść za Panem, ale przychodzi poniedziałek, przychodzi jakiś problem, przychodzi konkretna sytuacja do rozwiązania i jest kwestia, czy pójdziesz na kompromis, żeby skrócić tą kwestię. Wiecie, świat mówi, bądź tolerancyjny. Stań właściwie w takim miejscu neutralnym, żeby zaspokoić Boga, ale z drugiej strony, żeby nie stracić nic w tym świecie. Taki kompromis był widoczny w całym Izraelu. Jak tylko sobie otworzymy Stary Testament, to co ileś stron widzimy, że szedł na kompromis. Był to naród, który wiele, wiele razy cudzołożył z obcymi bogami. Był niewierny wobec Boga, a już ta kulminacja była w czasach Eliasza, kiedy Bóg powiedział dosyć tego. Nie wiem, jak, kochani, będzie w kościołach za 10-15 lat. Ja wam powiem, że ostatnio rozmawiałem z bratem, z którym mieszka w Niemczech, i on powiedział tak, wiesz co, Paweł, ja już nie wiem, w którym miejscu jestem tak naprawdę, czy jestem jeszcze w chrześcijańskim kościele, czy już w jakimś innym, bo mówi, że kompletnie już się nie głosi o krzyżu, nie głosi się pokuty, się głosi o piłce nożnej, o jakichś rozrywkach, tak żeby ludzie się dobrze czuli. Po nabożeństwach się dyskoteki robi, normalne imprezy jakieś. Właściwie żyje się jak w świecie. Nie ma żadnej różnicy, czy jesteś ze świata. Właściwie ludzie różnicy nie widzą i się czują świetnie ze swoim grzechem, ze wszystkim, co mają w tym świecie. Ale z drugiej strony chcą Jezusa, bo chcą tej przychylności, chcą Jego błogosławieństwa, chcą, żeby wszystko było dobrze w ich życiu. I to jest takie konkretne kulenie na dwie nogi. Powiem Wam, że dlatego mówię, że nie wiem, jak będą wyglądały kościoły za 10-15 lat, dlatego że z zachodu bardzo mocno idzie do naszego kraju to wszystko, co jest modne, co jest fajne, co jest przyjemne dla innych. Ale my musimy mieć takie serca, które się jakby zdecydują, po której stronie chcą być. Za kim chcemy iść? Czy za Baalem, tak jak Eliasz spytał Izraela, czy za Bogiem, czy za Baalem, czy za Bogiem? I kiedy Eliasz zapytał, jak długo będziecie kulać na dwie strony. Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Baal, idźcie za Nim. Lecz o lud nie odrzekł ani słowa. Wiecie, to też coś pokazuje, że tak naprawdę, nie odpowiadając ani słowa, za kim się opowiedzieli. Jakub w swoim liście daje też konkretne wskazówki dla ludzi wierzących. Posłuchajcie, to jest dla ludzi wierzących. Być może dlatego, że właśnie u nich było takie kulenie na jedną stronę albo na drugą stronę. Jakub mówi tak, w 4 rozdziale, 4 wersecie. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, którego mu dał w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, on ucieknie od was. Czasami potrzebujemy w naszym życiu przeciwstawić się pewnym rzeczom, które wchodzą z butami do naszego życia. Pewnym zasadom, pewnym regułom. Niech Słowo Boże nam wyznacza to, jak patrzymy na ten świat, a nie jak, żeby świat wywierał na nas wpływ, żebyśmy poprzez pryzmat świata patrzyli na Słowo Boże. Bo tak się dzieje. Jeżeli będę chciał przez pryzmat świata patrzeć na Słowo Boże, to będę szukał wersetów, które mi potwierdzą moje myślenie, żebym mógł sobie robić, co chcę. I tak się dzisiaj robi, kochani. Ja się cieszę, że u nas, Boże, trzymamy się Słowa. Cieszę się naprawdę, że Andrzej jest, który jest człowiekiem, który skrupulatnie bada Słowo, bada, co jest napisane, że chce wyciągnąć z tego prawdę. Nie to, co tam właśnie człowiek myśli i sobie ułoży w głowie wspaniale, co wpływa na jego myślenie, ale to, co faktycznie kryje się za wersetami Słowa Bożego. Ale Jakub mówi, gdybyśmy w oryginale to poczytali, mówi do wierzących, cudzołożnicy i cudzołożnice, ludzie, którzy cudzołożycie. Używa tutaj dokładnie tego słowa, że wiarołomni, cudzołożnicy, cudzołożnice. Wiecie, cudzołożnik to jest osoba, która dzieli swoje życie z innym mężczyzną, cudzołożnica. Ma jednego mężczyznę, apostoł Paweł mówi, że zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić was przed Chrystusem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą, że zaręczył nas z jednym mężem. Cudzołożnica to jest osoba, która ma jednego męża, ale cudzołoży z drugim. Chodzi za drugim. Podoba się, spotyka się z nim. Jest to łamanie wierności jednemu małżonkowi. I Jakub dokładnie to mówi. Cudzołożnicy, cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń, zaprzyjaźnienie się z tym światem jest wrogością wobec Boga? To jest dokładnie to, co Jezus mówił i to, co Eliasz powiedział na górze Karmel. Nie możesz kuleć na dwie strony. Jezus mówi, nie możesz dwóm Panom służyć, nie możesz chodzić za tym światem, przyjaźnij się z tym światem, bo albo jednego pokochasz, a drugim pogardzisz i znienawidzisz. On zazdrośnie chce mieć Ciebie tylko dla siebie. Zazdrośnie, bo Ciebie kocha, bo dał samego siebie, bo poświęcił swoje życie po to, żebyś była tylko dla Niego. Czy to nie jest cudowne? Ale dalej Jakub mówi, zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was, obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca. Ludzie o rozdwojonej duszy. Rozdwojonej duszy, czyli gdzieś jest jedno, a później drugie. Przyjacielstwo ze światem powoduje, że człowiek wychodzi spod tego parasola Bożego i staje się tak naprawdę nieprzyjacielem Boga. Nie da rady tego połączyć. Nie można służyć Jezusowi i jednocześnie być drugą stroną w tym świecie. I to jest tylko złuda, to jest tylko ułuda. Apostoł Paweł jeszcze ujął to też bardzo dobitnie słowami, który skierował do zboru w Koryncie. I czytamy o tym w drugim liście do Koryntian, 6 rozdziale, 14 wersecie. Mówi tak, nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jakaś społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Balialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Ja wierzę, że te słowa bardzo mocno musiały trafić do zboru w Koryncie, ponieważ czytając dokładnie dwa listy do Koryntian, które Paweł napisał, to wiemy, z czym oni tam walczyli. Z wieloma rzeczami, bardzo konkretnymi rzeczami. Było tam wszeteczeństwo, którego się nawet nie spotyka wśród pogan. Paweł mówił o tym w pierwszym liście, że nawet ktoś żyje z żoną ojca swego. Takie rzeczy się działy. Ale Paweł też tam mówi w tym właśnie pierwszym liście, że nie macie się czym chlubić. Oni mieli taką sytuację i nic z tym nie robili. Paweł mówi, że zbiliście się w pychę. Nie zrobiliście nic właściwie z tym. Nie macie się czym chlubić, czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Ta rzecz, która się wydaje tobie dziś niepozorna, ona powoduje, że ciągnie ciebie w dół tak naprawdę. Oni przyzwoili na to, zamiast wykluczyć tego człowieka, zamiast usunąć go spośród siebie, po to, żeby się ten kwas nie rozchodził. A tak dalej, przyzwolenie na to. Czy nie wiecie, apostoł Paweł dalej mówi, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam wtedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że kto łączy się wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem, albowiem, mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Wiecie, patrząc na historię Koryntu, ja wiem, że oni mieli niezwykłe trudności z tym, żeby przyjąć wartości chrześcijańskie, wartości takie, które nauczał apostoł Paweł. Dlatego, że mieli wiele swoich nawyków wyniesionych z pogańskiego stylu życia, z helenistycznego stylu życia, który panował właśnie w Koryncie. Oni tak żyli, że właściwie nawrócili się na chrześcijaństwo, ale wiele rzeczy praktykowali z tego, co było w pogaństwie. Jak wiemy z dziejów apostolskich, zbór w Koryncie składał się z ludzi, z prozelitów, z Greków, ludzi bojących się Boga, z Żydów tak samo. Była to taka, można powiedzieć, mieszanka i tam pewne rzeczy do tego zboru przenikały z tego, co się działo w tym mieście. Korynt był na przykład znany z tego, że powszechnego kultu. To nie było nic takiego może dziwnego w tamtych czasach, ponieważ wpływ Cesarstwa Rzymskiego miał praktycznie na wszystkie rejony tamtejszego świata i również kult różnych bogów. Ale jedną z tych bogów, których czcili, była bogini miłości Afrodyta. I konsekwencją tego było, że w Koryncie Korynt był w ogóle znany w tamtym okresie jako ośrodek rozpusty. Takiej swobody i seksualnej, i takiego rozpasania, można powiedzieć. Przepych, który był w Koryncie, pociągał wielu znanych osobistości w tamtych czasach. Również wiele kobiet lekkich obyczajów. Miasto utrzymywało stosunki handlowe i dyplomatyczne z najważniejszymi władcami tamtego świata, ówczesnego świata. I to wszystko, słuchajcie, miało wpływ na chrześcijan, którzy tam nawracali się i teraz musieli zrobić pewną operację, odciąć się od tego wszystkiego i przyjąć wartości, którego nauczał Jezus, które nauczali apostołowie. I po wyjeździe apostoła Pawła niestety przyjęli pewne praktyki, pewne rzeczy z pogaństwa. Jak właśnie problemy z założeniem, z życiem swobodnym. Przykład właśnie ten, który podałem, że nawet ktoś aż do tego stopnia się dopuścił przeteczeństwa, że żył z żoną ojca swego, czyli z matką tak naprawdę. Miało to ogromny wpływ. I Paweł spędził tam aż 1,5 roku czasu na zapewnienie samego Jezusa, który powiedział, że ma wiele ludu w tym mieście. Nie bój się, Pawle, głoś. A mimo to, kiedy wyjechał Paweł, jakby dotarły do niego wieści o naprawdę potężnych problemach w tym zborze. I stosuje 2 listy. Ale Paweł nie zostawia tutaj dla Koryntian żadnego złudzenia. Mówi, nie ma żadnego działu świątyni Bożej z bałwanami. Oni doskonale wiedzieli, o co Pawłowi chodzi. Nie ma działu światłości z ciemnością. Je nie połączysz razem. One nie idą w parze. Nie da się połączyć ciemności z światłością. Apostoł Paweł o tym mówi. Żadnego połączenia. Nie da się, choćbyś chciał. Nie podzielić swojego życia pomiędzy Kościół a świat. Nie da się. W końcu jedna strona albo druga wyjdzie prędzej czy później. Dlatego Paweł mówi też do Koryntian, mówi, dlatego wyjdźcie pośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami, córkami, mówi Bóg Wszechmogący. Cytuję słowa Izajasza. Precz, precz, wyjdźcie stamtąd, nieczystego się nie dotykajcie. Czasami, kochani, żyjąc pośród tego świata, zaczynamy się różnych rzeczy dotykać. I różne rzeczy wchodzą do naszego życia. I stajemy przed Panem, a z drugiej strony gdzieś mamy swoje rzeczy. Dlatego, kochani, dzisiaj mówię o tym, dlatego żebyśmy wyglądali swoje serce, patrzyli, jak żyjemy na co dzień. Bo każdy z nas wie najlepiej, co jest w jego życiu osobistym, w jego... Ja tego nie mam wglądu, ja nie wiem, czemu akurat się takie słowo mówię, ale być może ktoś jest tutaj na tym miejscu, kto widzi, że gdzieś ma w swoim życiu pewne rzeczy na granicy, można powiedzieć. Ale chcę ci powiedzieć, bracie, siostro, jeżeli tak jest, to jest coś wspaniałego, co uczynił Jezus Chrystus. Coś wspaniałego, coś niesamowitego. I apostoł Paweł też do zboru w Koryncie to samo mówi, że jest moc Boża dla człowieka wierzącego. I mówi, że nawet mowa o krzyżu jest mocą Bożą dla każdego wierzącego. Jest mocą do tego, żeby nie żyć na dwie strony, nie kuleć raz w jedną, raz w drugą. To się już skończyło. Jest kwestia taka, żebyś przyszedł z tym do Jezusa. Przyszedł pod krzyż, przyszedł do Niego. Ponieważ doskonała ofiara została złożona. Doskonała. Moc Boża stąpiła. I da Ci siły do tego, żebyś się przeciwstawił temu wszystkiemu w Twoim życiu i żył dla Niego. Żył tylko dla Niego. Tylko dla Niego. Jezus Chrystus umarł we właściwym czasie. Widząc nasze upadki, nasze słabości, On umarł za nasze grzechy we właściwym czasie. Po to, żebyś miał wolność dzisiaj, żebyś był wolny od swoich dążeń, swojego myślenia na temat, co będzie jutro, od tego myślenia, żeby się zatroszczyć o swoje rzeczy i nie musisz się chwytać wcale sposobów, jakim ten świat się chwyta. Bo masz Króla, masz Ojca Niebieskiego, który dużo więcej wie, który wie, że tego wszystkiego potrzebujesz. Zaufaj Mu. Bóg przyjął tą jedną ofiarę na Górze Karmel i została spalona. Stąpił ogień z nieba. Jedna doskonała ofiara. I lud poznał, że Bóg jest Bogiem. Poznał, wahał się. Myślał, że może jednak Baalowi mi zapewnił te powodzenie, dobrobyt. Ale tam na Górze Karmel Bóg się z tym rozprawił. Na Górze Golgoty Bóg rozprawił się z grzechem raz na zawsze. Prorocy Baala zostali pozabijani. Bóg zgładził Twoich wrogów. Jezus zgładził Twoich wrogów. Wszystkich wrogów, którzy są przeciwko Tobie. On to uczynił. Szatan jest pokonany. On chodzi wokół Ciebie jak lew ryczący, ale jest pokonany. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemi, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc, Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Wtedy Eliasz rzekł do nich, pochwyćcie proroków Baala, niech nikt z nich nie ujdzie. I pochwycił im, po czym Eliasz sprowadził ich nad potok Kishon i tam kazał zabić. Oni krzyczeli tam do tego Baala. Robili sobie nacięcia, rany, aż krew spływała. Cały dzień wołali, aż Eliasz powiedział, głośniej wołajcie, może on nie słyszy, może ten wasz Bóg nie usłyszy. A Eliasz się pomodlił i ofiara została przyjęta. Wiecie, tak mi to pokazuje Jezusa Chrystusa, to co On uczynił dla nas, to co On dał dla nas po to, żebyśmy dzisiaj żyli w wolny sposób, żebyśmy nie stali pomiędzy światem, a pomiędzy Jezusem Chrystusem, tylko mieli tą właściwą stronę, żebyśmy przyjęli tą właściwą stronę. Niech tak będzie w naszym życiu, kochani, że na pytanie, tak jak zadał Eliasz dla ludu, jak długo będziecie kuleć na dwie strony, to powiemy, że nie chcemy kuleć, że chcemy iść za Jezusem, że chcemy całym sercem iść, że jest ta moc do życia w czystości, świętości dla Niego. Odpowiemy na to, kochani, odpowiemy. Dlatego odpowiedzmy i zawołajmy do Pana.